Więc kontynuujemy temat, który rozpoczęliśmy 2 tygodnie temu. Jest to temat związany z obnoszeniem swojej sprawiedliwości przed ludźmi w celu wzbudzenia ich podziwu. Jest o tym mowa w wersecie 1, 6 rozdziału i przeczytajmy ten werset, ale też kolejną część tego fragmentu, który omawiamy, ponieważ Jezus jakby daje pewną bazę, pewną zasadę ogólną, a później podaje 3 przykłady. I 2 tygodnie temu omówiliśmy 1 przykład, jeśli chodzi o dawanie jałmużny, czy też udzielanie wsparcia innym. I dziś kontynuujemy właśnie ten fragment. Więc Pan Jezus mówi: wystrzegajcie się obnoszenia swej sprawiedliwości przed ludźmi. Nie chciejcie wzbudzać podziwu, inaczej nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca w niebie. I od wersetu 5 do 7 przeczytajmy. Również gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. Więc mówimy dalej o tym, co Jezus naucza na temat wyrażania naszej religijności, czy też pobożności. W każdym razie Pan Jezus bardzo wyraźnie pokazuje, jaka powinna być nasza motywacja, jeżeli chodzi o wyrażanie tej naszej religijności. Tą motywacją powinno być wzbudzenie podziwu u Boga, a nie u ludzi. Tym samym, jeśli nasza religijność jest religijnością na pokaz, jest po to, aby wzbudzić podziw u ludzi, to taka religijność nie znajduje akceptacji u Boga. Taka religijność jest fałszywa, jest nieszczera, jest wyrazem obłudy. I przed taką religijnością Pan Jezus przestrzega swoich uczniów. Ale nie tylko przestrzega, Jezus też uczy, jak nasza religijność powinna się wyrażać w sposób, który jest miły Bogu. Więc kolejnym elementem bycia człowiekiem pobożnym, czy też kolejnym elementem wyrażania swojej religijności jest modlitwa. I tutaj mam 3 punkty, które chciałbym poruszyć. Jakie jest miejsce modlitwy w pobożności, czy też wyrażaniu religijności? Pan Jezus mówi w wersecie 5, również gdy się modlisz. Więc Pan Jezus pokazuje nam, że modlitwa jest częścią pobożności, jest częścią wyrażania religijności. Jest tu założenie, że Jego słuchacze, że Jego uczniowie modlą się. Czyli osoba pobożna, osoba religijna będzie się modlić. I to nie dotyczy wyłącznie Żydów czy chrześcijan. Jeśli spojrzymy na jakąkolwiek religię, a tych jest bardzo wiele, to bardzo ważnym elementem praktykowania religii, niezależnie od tego, jaka ona jest, będzie modlitwa. I będzie to modlitwa w takich 2 wymiarach. W wymiarze publicznym mamy, powiedzmy, czy mieliśmy, mamy świątynie różne, mamy różne, czy ludzie mają różne bóstwa i jest jakaś celebracja tych bóstw. A to z kolei powiązane jest ze wznoszeniem publicznie modlitw do tych bóstw. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to nabożeństwo ma wymiar publiczny, prawda, zgromadzimy się wspólnie i modlitwy wznoszone na nabożeństwie będą modlitwami publicznymi. Ale pobożność, czy też religijność nie wyraża się wyłącznie publicznie. Jest coś nie tak, jeżeli tylko wyraża się publicznie. Religijność, pobożność powinna się też wyrażać w wymiarze prywatnym, czy też osobistym. Jeśli wyznaję wiarę w coś lub w kogoś, to w jakim stopniu będzie to się wyrażać w moim osobistym życiu i będzie to się wyrażać między innymi w formie osobistej modlitwy kierowanej do wyznawanego bóstwa. I tak na przykład poganie mieli w swoich domach ołtarzyki czy też figurki reprezentujące ich bóstwa, do których się modlili w zaciszu swoich domów. Jeśli spojrzymy na Biblię, to można powiedzieć, że nawet od początku do końca widzimy, że jest ona przesiąknięta modlitwą. Zarówno tą publiczną, wznoszoną do Boga przy okazji świąt żydowskich, czy też prywatną, wznoszoną przez pojedyncze osoby gdzieś tam w zaciszu. Mamy na przykład publiczną modlitwę króla Salomona, wzniesioną przy okazji poświęcenia świątyni Pana, którą wybudował. Ale mamy też modlitwę Anny, która szeptem wylewa przed Panem swoje strapione serce i prosi Go o to, żeby mogła urodzić syna. Mamy psalmy, które są opisane spisanymi modlitwami skierowanymi do Boga i są to modlitwy bardzo często osobiste, gdzie psalmista mówi: z głębi serca wołam do Boga. Ale też mamy Księgę Objawienia, która pokazuje nam niebo i Boży tron i tam widzimy, że niebiańska świątynia jest pełna modlitwy, zarówno świętych, jak i niebiańskich istot. Więc to nam pokazuje, myślę, bardzo dobrze, że modlitwa jest bardzo mocno powiązana z wyrażaniem religijności, z pobożnością. Modlitwa jest narzędziem, przez które komunikujemy się z wyznawanym przez nas bóstwem. W kontekście Żydów i chrześcijan modlitwa jest narzędziem łaski, dzięki któremu możemy zwracać się do naszego Boga, Ojca w niebie. Druga kwestia, którą chciałem poruszyć, jak się nie modlić? Tak? Jak się nie modlić? Więc Pan Jezus zaczyna negatywnie, podobnie jak poprzedniej części tego fragmentu, czyli mówi, jak się nie modlić. I w 5 wersecie czytamy, również gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, jak hipokryci. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Więc Jezus wzywa swoich słuchaczy, swoich uczniów, aby jeśli chodzi o modlitwę, nie byli jak obłudnicy. To znaczy, że Jezus nie chce, aby Jego słuchacze i uczniowie naśladowali modlitwę ludzi obłudnych, czy też że naśladowali ludzi obłudnych. Ale kogo ma tu Jezus na myśli? Kto jest tym obłudnym, czy tym obłudnikiem? Kto dla Jezusa postępuje w sposób obłudny? No odpowiedź na to pytanie znajduje się w następnym zdaniu. Są to ludzie, którzy lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby pokazać się ludziom albo żeby być widzianymi przez ludzi. Więc co to jest synagoga? Jeżeli ktoś nie wie, można powiedzieć w takim dużym uproszczeniu, to jest taki żydowski kościół, tak? Bo generalnie centrum kultu dla Żydów była świątynia zbudowana w Jerozolimie, ale był taki moment w ich historii, że zostali z powodu ich grzechów uprowadzeni do niewoli w innych krajach i tam nie mieli swojej świątyni, w związku z tym rozwinął się system synagog. Tak? Gdzie te synagogi były takimi miejscami spotkań dla Żydów, gdzie oni mogli czytać słowo i modlić się. Więc Jezus właśnie mówi o takich ludziach, którzy lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby pokazać się ludziom. A kto się modli w synagogach? No modlą się Żydzi. Ale tę grupę możemy jeszcze bardziej zawęzić, ponieważ nie chodzi tu o wszystkich Żydów, ale chodzi raczej o Żydów, którzy byli powiązani z tymi synagogami, a w większości przypadków byli to faryzeusze i uczeni w piśmie, czy też znawcy prawa mojżeszowego. Więc tych konkretnie ludzi Jezus, może nie wszystkich faryzeuszy, ale generalnie tych, którzy tam przychodzili i dla poklasku, dla wzbudzenia podziwu ludzi modlili się. Tak, więc ci, którzy byli obłudnikami, wybierali do modlitwy takie miejsca, gdzie było dużo ludzi i gdzie mogli zabłysnąć. Tak? I dla nas może byłoby to ogromnym zaskoczeniem, jeśli chodzi na przykład o modlitwę na rogach ulic, dużych ulic, tak? Gdyby dla nas byłoby zaskoczeniem, gdyby w naszym mieście o określonej godzinie ludzie zatrzymywali się na modlitwę. Niespotykane raczej. Ale w Palestynie czy w krajach Bliskiego Wschodu, no to jest to coś normalnego, coś, co można spotkać. Tak? Żydzi mieli swoje określone pory modlitwy i jeśli w tym czasie byli gdzieś w mieście, no to zatrzymywali się, nawet jeśli to była ulica, i wznosili swoje modlitwy. Musimy pamiętać, że tam głównie był ruch pieszy, nie było takiego ruchu samochodowego, jak u nas to jest, więc te ulice to duże chodniki, można powiedzieć. Więc oni się zatrzymywali i wznosili swoje modlitwy, a synagogi z kolei były miejscami publicznymi, do których Żydzi przychodzili się modlić. Czy zatem wszyscy ci Żydzi są obłudnikami? Nie, nie są. Są nimi tylko ci, i to jest ważne, aby to podkreślić, którzy lubią modlić się w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Więc nie miejsce modlitwy jest tu aż tak istotne. Raczej istotna jest motywacja, która stoi za tym, że ci ludzie akurat modlą się w tych miejscach. Jeśli Żyd modlił się w miejscu publicznym po to, aby pokazać się ludziom, aby wzbudzić podziw u ludzi, to robił to na pokaz, nieszczerze. I takie zachowanie jest obłudne. I takie zachowanie nie podoba się Bogu. Człowiek, który modli się, żeby wzbudzić podziw u innych ludzi, już odbiera swoją nagrodę, chce podziwu i go dostaje. Ale na Bogu nie robi to żadnego wrażenia, ponieważ Bóg widzi tę obłudę i jest tym zniesmaczony. Być może też ta obłuda jest powiązana z tym, co Pan Jezus mówi w 23 rozdziale, w 5 wersecie. I mówi to też właśnie o faryzeuszach i uczonych w Piśmie. Wszystko robią na pokaz. Chcą być zauważani. Powiększają więc swoje modlitewne szkatułki. Wydłużają frędzle swoich szat. I tutaj mam takie zdjęcie, jak to wyglądało. Mam Żydów, którzy się modlą i oni mają to swoje szkatułki w dwóch miejscach. Na głowie, na czole jedno, ale też drugie na ramieniu. To może nie jest tutaj dobrze widoczne, ale mają te rzemyki na ramieniu i do tego ramienia jest przymocowana druga szkatułka, a w tych szkatułkach są cztery wersety, takie główne ze Starego Testamentu. Drobnym druczkiem miałyby to być wydrukowane, czy napis nie wydrukowane, napisane. Tak, jeszcze druku nie było w tamtym czasie. Więc ci, którzy się tam gromadzili w synagogach, czy gdzieś tam na rogach ulic po to, żeby się modlić, niektórzy z nich robili to obłudnie i powiększali swoje te szkatułeczki, prawda, żeby pokazać, jacy oni są bardzo oddani Bogu. A druga kwestia, to widzimy te szale takie, które są na nich i te szale mają frędzle. I te frędzle, one też były używane w modlitwie. Jeden z komentatorów do tego fragmentu, komentatorów biblijnych, mówi, że te frędzle były używane trochę podobnie jak różaniec jest używany w Kościele rzymskokatolickim, żeby kolejne etapy modlitwy wyznaczać. Więc im dłuższe frędzle, no to więcej człowiek się modli, prawda? A jak więcej się modli, to jaki on jest pobożny. Więc Jezus mówi, że ci, którzy byli obłudnikami, czyli chcieli być zauważani przez ludzi, no powiększali swoje właśnie modlitewne szkatułki, wydłużali frędzle swoich szat i tym samym pokazując swoje większe oddanie Bogu. A żeby zrobić wrażenie na ludziach, no to szli tam, gdzie tych ludzi było najwięcej, gdzie było ich dużo i gdzie ich duże szkatułki oraz długie frędzle mogły być podziwiane przez wszystkich. Po co to robili? Po to, żeby mieć władzę. Po to, żeby mieć wpływy. Po to, żeby mieć przywileje. Po to się robi właśnie takie rzeczy. Więc przed takim sposobem modlenia się Jezus przestrzega swoich uczniów. Więc jak się modlić? jak uczniowie Jezusa Chrystusa powinni się modlić. O tym mówi nam Pan Jezus w 6 wersecie. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci Tobie. Więc Jezus uczy, że jeśli chodzi o modlitwę, to zamiast wybierania miejsc, w których jest pełno ludzi, powinno się wybrać miejsce zaciszne i tam w ukryciu przed ludźmi należy modlić się do Ojca w niebie. Pamiętajmy dalej, że miejsce jest tu wtórne. Raczej chodzi o właściwą motywację, która pcha nas do modlitwy. Kiedyś jako młody chrześcijanin bardzo literalnie do tego fragmentu podchodziłem, ale też bardzo obłudnie, ponieważ mieszkałem w internacie, więc z moim bratem akurat wtedy byliśmy w jednym pokoju, więc zamykaliśmy za sobą drzwi i na cały głos żeśmy się modlili, byliśmy jeszcze charyzmatykami i modliliśmy się na językach. Oto ta kolejka się zrobiła, czy wszystko u nas w porządku. Więc nie o to tutaj chodzi. To był wyraz po prostu obłudy, tak? Za zamkniętymi drzwiami. Więc chodzi o właściwą motywację, która pcha nas do modlitwy. Jeśli naprawdę zależy nam na spotkaniu z Bogiem, na czasie spędzonym na modlitwie do Boga, to będziemy unikać ludzkich oczu. To będziemy w takim miejscu, które zapewni nam jak najlepsze warunki ku temu, aby być sam na sam z Bogiem. Taka motywacja podoba się Bogu. Dlaczego miejsce jest wtórne? Ponieważ nie zawsze można mieć do dyspozycji pokój, komorę czy jakieś miejsce, do którego możemy wejść i zamknąć za sobą drzwi. Mieszkałem w internacie, to już powiedziałem przed chwilą, i był pokój trzyosobowy i praktycznie zawsze ktoś tam był. Więc jeśli chciałem się modlić, to generalnie szukałem takiego momentu, gdzie tych moich kolegów nie było, albo jak już byli, no to szedłem na spacer. Tak, żeby móc na spokojnie się pomodlić, ale też nie pamiętam, czy to była żona Lutra, która, Luter miał tam sporo dzieci, generalnie dom nie był duży, miejsca nie było, więc jego żona nakrywała się fartuchem i wtedy było wiadomo, że ona się modli i prosi nie przeszkadzać, tak? Bo nie miała takiej możliwości, żeby gdzieś tam się schować. Tak? Więc możemy nie mieć takiej komory, takiego zacisznego pomieszczenia, ale zawsze możemy się tak modlić, jakbyśmy w takim pokoju byli. Możemy modlić się po cichu, szepcząc słowa modlitwy w sposób nieprzyciągający uwagi ludzi, przecież możemy się modlić na uboczu, gdzie nikogo nie ma i wtedy możemy już głośniej się modlić. Ponadto widzimy, że sam Jezus, czyli ten, który nas naucza, nie praktykował tego w taki literalny sposób, ale trzeba powiedzieć, że taką modlitwę jak najbardziej Jezus praktykował. Jezus modlił się właśnie w taki sposób i jest to pokazane przez różne fragmenty w Ewangeliach. Na przykład Mateusza w 14 rozdziale czytamy o Jezusie, gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór, był sam. Marka w 1 rozdziale. A wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł z domu i udał się na odludne miejsce. Tam zaczął się modlić. I Ewangelia Łukasza, 5 rozdział. Jezus natomiast usuwał się na ustronne miejsca i tam się modlił. Więc te wersety pokazują nam wyraźnie, że Jezus praktykował to, co głosił. Jego pobożność nie była w żaden sposób na pokaz. Jezus szukał społeczności ze swoim Ojcem w niebie i dlatego udawał się na to miejsce odosobnienia. Tam się modlił. Więc nie robił definitywnie tego na pokaz, nie robił tego, żeby go ludzie podziwiali. On po prostu był autentyczny, był szczery w tym, co robił. Chciał być z Ojcem, który jest w ukryciu, więc szedł w ukrycie i tam się w ukryciu przed ludźmi modlił do Ojca. Jezus, udając się na odosobnienie, można powiedzieć, zamykał drzwi dla oczu ludzi, aby w ukryciu modlić się do swojego Ojca, ponieważ zależało mu na spotkaniu z Bogiem. Zależało mu na tym, że zobaczy go Ojciec, a nie ludzie. Jezus nie chciał coś ugrać. Gdyby chciał coś ugrać dla siebie pośród ludzi, oj, miał wielkie pole do popisu. Mógł uzdrawiać ludzi po to, żeby... I to uzdrawiał, ale nie uzdrawiał tego, żeby podziw zyskiwać. Raczej Jezus uspokajał ludzi, mówi, idź, złóż ofiarę, ale się nie pokazuj. Nie rozgłaszaj tego. Więc Jezus w swojej pobożności jest przede wszystkim szczery, autentyczny i zależy mu na tym, żeby wzbudzić uznanie u Ojca, podziw u Ojca. Po to przyszedł, żeby służyć Ojcu i we wszystkim zachowywał się jak Jego sługa, a Jego rolą czy pragnieniem jako sługi było to, żeby to Ojciec był wywyższony przez ludzi i uwielbiony. Nie On generalnie, ale Ojciec przez Niego. I to jest właściwa motywacja do modlitwy, a za tym idzie określona praktyka. Jeśli Ojciec jest w ukryciu, to takiego miejsca w ukryciu szukajmy do modlitwy. Czy modlisz się do Boga, do Ojca? Czy jest to ważny element twojej pobożności? A jeśli się modlisz, to dlaczego? Jakie są twoje motywacje? Więc ważne jest, aby rozważając ten fragment, czy tę naukę Chrystusa, no nie pójść w jakąś skrajność. Pan Jezus nie potępia tu w żaden sposób publicznej modlitwy. Pan Jezus nie mówi, że publiczna modlitwa jest czymś złym, a prywatna modlitwa jest czymś dobrym. Gdyby tak było, to by oznaczało, że pierwszy Kościół, pierwsi chrześcijanie nie zrozumieli Jezusa, ponieważ dzieje apostolskie mówią nam, że Kościół trwał w modlitwie i że zbierali się na modlitwę w świątyni. Poza tym Jezus też sam modlił się publicznie i Jezus zachęca swoich uczniów do publicznej modlitwy, na przykład w Mateusza 18-19 wersecie. Zapewniam też was, że jeśli by dwaj spośród was na ziemi uzgodnili coś, o co chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, On spełni ich prośbę. Więc to jest to minimum tak, uzgodnienia, że Bóg będzie honorował pewne prośby, jeżeli minimum dwie osoby będą wołać czy uzgodnią prośbę. Ale więc jest tutaj miejsce na publiczną modlitwę. Więc ta część kazania na górze w żaden sposób nie potępia publicznych modlitw, czy też gromadzenia się na publiczną modlitwę, ani nie pokazuje wyższości prywatnej modlitwy nad publiczną. Ten fragment po prostu pokazuje nam, że w wyrażaniu naszej religijności nasze motywy są dla Boga kluczowe, są najważniejsze. Te motywy decydują o tym, czy nasze działanie podoba się Bogu, czy też nie. Poprzez te wersety Chrystus uczy nas, że Bóg patrzy przede wszystkim na serce. Bóg patrzy na motywy naszych działań. Dla Boga serce jest tu kluczowe. Bóg przecież w przykazaniu powiedział, byśmy Go kochali z całego swojego serca. Więc Bóg pragnie naszego serca. Bóg pragnie, aby nasze serce było skoncentrowane na Nim. Dla ludzi bardzo często serce w ogóle nie jest ważne. Dzisiaj szczególnie, jeśli chodzi o religijność. Jakby to są dwie sfery, które są bardzo często w myśleniu ludzi oddzielne czy oddzielone. Nie zastanawiają się, dlaczego coś robią, jeżeli robią jakieś religijne rzeczy. Wydaje im się, że jeżeli zrobią jakiś religijny uczynek, to ten uczynek z powodu tego, że jest religijny, on jest ważny dla Boga, że Bóg będzie go honorował. Niezależnie od tego, co nimi powoduje, co nimi kieruje. Niezależnie od ich motywacji. Więc uczynek jest ważny, a motywacja dla wielu ludzi jest w ogóle nieistotna. I niestety takie myślenie no jest powszechne, jest bardzo widoczne, czyli jest to, no i, ale jest to złe myślenie. Natomiast Bóg przede wszystkim patrzy na serce. A jeśli serce, jeśli motywy naszego serca nie są właściwe, to nasze działanie, nieważne jak bardzo religijne, nie znajdzie upodobania u Boga. Czy myślisz w taki sposób? Czy myślisz po Bożemu? Czy weryfikujesz swoje motywacje? Czy patrzysz na swoje serce? Czy jeśli jesteśmy uczniami Chrystusa, to czy istnieje niebezpieczeństwo, że będziemy obłudnikami w modlitwie? Oczywiście, że tak. To nie jest problem zarezerwowany wyłącznie dla faryzeuszy i uczonych w piśmie. Ponieważ nasze nabożeństwa są publiczne i nasz porządek nabożeństwa przewiduje publiczne modlitwy, to jest niebezpieczeństwo, że zrobimy sobie z tego platformę do autopromocji, do szukania poklasku u ludzi. Jeśli oczywiście nasze motywacje nie będą właściwe, a tak niestety może być i czasami niestety tak w kościołach się dzieje. Są ludzie, którzy na nabożeństwach będą pięknie się modlić, będą elokwentni w swoich modlitwach, będą żarliwi w swoich modlitwach, będą padać na kolana, będą ze łzami w oczach się modlić. Ale wszystko wychodzi, jakby czy szydło wychodzi z worka zaraz po wyjściu z nabożeństwa. Ktoś powie, no pięknie się pomodlił, ale jego życie w żaden sposób nie odzwierciedla tej żarliwości serca w modlitwie, tak? Jego życie w ogóle nie odzwierciedla, więc powód może być prosty. Taka osoba chce zrobić wrażenie na ludziach, a nie na Bogu. Kiedyś miałem taką sytuację, ktoś się nowy pojawił na nabożeństwie i od razu zapytał, a czy wy się modlicie na kolanach na nabożeństwie? Nie. Jeżeli będzie taka sytuacja, która będzie wymagała tego, to nie ma problemu, to my możemy paść na kolana. Ukraińcy padli na kolana, jak się zaczęła wojna i oni na kolanach wołali do Boga. I my razem z nimi. Ale generalnie nie robimy tutaj show czy przedstawień. Jeżeli ktoś ma potrzebę, żeby na kolanach modlić się do Boga, to oczywiście jest na to miejsce, ale w swoim domu. Tak? Jest na to miejsce w swoim domu, jest na to przestrzeń, bo to nie jest jakby coś, co naturalnie u nas występuje. Tak? Gdyby to było coś oczywistego, coś normalnego, to byłoby to nie ma problemu wtedy, ale to raczej jest sporadycznie. Więc unikajmy takich rzeczy, tak? Żeby nas ktoś nie oskarżył o obłudę. Być może ktoś właśnie sobie zadaje takie pytanie, czy w związku z tym może lepiej nie modlić się publicznie, żeby ktoś nas nie oskarżył o obłudę. Otóż nie. Lepiej po prostu badać swoje motywacje i podczas publicznej modlitwy wołać z czystych pobudek, wołać w prostocie swojego serca, wołać w taki sposób, żeby to Bogu się podobało, a nie ludziom dookoła, wołać w prosty sposób, pamiętając, że Bóg widzi nasze serce i że to serce robi na Bogu wrażenie, a nie nasze piękne czy elokwentne modlitwy. Więc naśladujmy Chrystusa w Jego motywacji, w Jego sposobie modlitwy. Jezus odchodził na ustronne miejsce i tam się modlił do swojego Ojca. I to było Jego, można powiedzieć, Jego prywatny czas modlitwy, Jego osobisty czas modlitwy, ale też Jezus modlił się publicznie. Więc lepszego przykładu człowieka modlitwy, jak Pan Jezus Chrystus, nie znajdziemy. On całym swoim życiem pokazał nam, jak mamy postępować, jak mamy się modlić i dobrze będziemy robić, jeśli będziemy Go naśladować. Amen.